Rozdział trzeci. Prezentacja. Kiedy Albert i Monte Cristo zostali sami. Panie hrabio, rzekł, pozwól, abym rozpoczął rzemiosło Cicerona, pokazując panu wzór kawalerskiego mieszkania. Nawykły do włoskich pałaców, obliczysz pan teraz może, iloma stopami kwadratowymi zadowala się młody Paryżanin, mieszkający podobno nie najgorzej. W każdym pokoju będziemy otwierać okna, abyś oddychał swobodnie. Monte Cristo znał już jadalnię i salon na parterze. Albert zaprowadził go najpierw do swojej pracowni. Był to jego ulubiony pokój. Monte Cristo umiał oszacować wszystkie przedmioty, które Albert tu nagromadził. Stare skrzynie, porcelanę japońską, szkła weneckie, tkaniny wschodnie, broń wszystkich narodów świata. Hrabiemu nic nie było tu obce. Na pierwszy rzut oka określał wiek przedmiotu i kraj, z którego pochodził. Albert myślał, że będzie tu przewodnikiem, a tymczasem to hrabia nauczył go przy sposobności trochę archeologii, mineralogii i historii naturalnej. Zeszli na pierwsze piętro. Albert wprowadził gościa do salonu. Salonów był wytapetowany dziełami malarzy współczesnych. Były tu pejzaże Dupriego, smukłe trzciny, strzeliste drzewa, ryczące krowy i przepiękne niebo. Byli jeźdźcy arabscy de la Croix, długie, białe, burnusy, pasy lśniące, broń damasceńska, konie gryzły się z wściekłością, ludzie wyrzynali się wzajem. Akwarele Boulangera, przedstawiające katedrę Notre Dame, przemawiały one silnie do imaginacji, zaleta dzięki której malarz rywalizuje z poetą. Były płótna Diaza, który maluje kwiaty piękniejsze niż kwiaty, a słońce bardziej promienne niż słońce. Rysunki de Campsa nie mniej barwne niźli Salvatora Rossi, a przy tym bardziej poetyczne. Pastele Giruda i Müllera wyobrażające dzieci o główkach anielskich i kobiety o rysach dziewiczych. Szkice wyrwane z albumu Podróży na Wschód. Dauzac rysował je w kilka sekund, siedząc na wielbłądzie albo pod kopułą meczetu. Słowem, wszystko, co artyści współcześni mogą nam dać za sztukę czasów dawnych, zatraconą albo zmarnowaną. Tym razem Albert spodziewał się, iż pokaże hrabiemu jakieś rzeczy nowe. Ale jakie było jego zdumienie, gdy osobliwy podróżny, nie szukając nawet podpisów, niektóre dzieła były zresztą znaczone jedynie inicjałami, jął wymieniać nazwiska autorów. Świadczyło to, że przestudiował był i ocenił talenty poszczególnych twórców. Z salonu przeszli do sypialni. Mogła ona służyć za wzór surowej elegancji. Zdobił ją jeden tylko portret, ale za to podpisany nazwiskiem Leopolda Roberta. Świetne to malowidło miało ramę z matowego złota. Przyciągnęło ono natychmiast wzrok hrabiego. Monte Cristo, postąpiwszy kilka kroków, stanął jak wryty. Był to wizerunek kobiety 25-letniej, cera smagła, oko płomienne, przysłonięte ciężką powieką. Miała na sobie malowniczy strój katalońskiej rybaczki, czerwony stanik z czarnym przybraniem, a we włosach złote szpilki. Spoglądała na morze. Wykwintna jej sylwetka odcinała się od lazuru nieba i od lazuru fal. Gdyby pokój nie był mroczny, Albert dostrzegłby, że hrabia pobladł okrutnie, a ramionami jego i piersią wstrząsnął nerwowy dreszcz. Obaj chwilę milczeli. Monte Cristo nie odrywał wzroku od malowidła. — Masz piękną kochankę, hrabio — ozwał się Monte Cristo z całkowitym spokojem. Zachwycająca w tym kostiumie, rzecz jasna, balowym. O, myłka, proszę pana, której tu, przed tym portretem, nie darowałbym nikomu, choćby wisiał obok niego inny. Nie znasz pan mojej matki, ją to widzisz w tych ramach. Kazała się tak namalować z 8 lat temu. Kostium to jakoby fantazyjny, a podobieństwo jest tak wielkie, że wydaje mi się, jakbym ją widział w roku 1830. Matka kazała namalować ten portret w czasie nieobecności ojca. Myślała oczywiście, że zgotuje mu na powitanie miłą niespodziankę, ale rzecz dziwna, wizerunek ten nie spodobał się ojcu, a wartość artystyczna malowidła, które jak pan widzisz należy do piękniejszych dzieł Leopolda Roberta, nie zdołała przezwyciężyć owej niechęci. To prawda, ale niech to zostanie, drogi hrabio, między nami, że ojciec mój, par stale przesiadujący w Pałacu Luksemburskim i jako generał wybitny stratek, jest bardzo mizernym znawcą sztuki. Matka przeciwnie, maluje sama i ma spory talent. Owóż matka, nazbyt szacując tak piękne dzieło, aby nie rozstać się z nim całkiem, podarowała mi je. Tutaj nie drażni już ono ojca, którego portret namalowany przez Grossa też panu pokaże. Wybacz mi pan, żem poruszył rodzinne sprawy, ale będę miał honor przedstawić pana mojemu ojcu. Niechże pan więc nie pochwali przypadkiem w jego obecności tego portretu. Zresztą działa on na matkę w jakiś przykry sposób. Ilekroć bowiem matka przyjdzie do mnie, prawie zawsze ogląda ten wizerunek, a oglądając go niemal zawsze płacze. Malowidło to sprowadziło jedyną chmurę na nasz dom, gdyż rodzice, choć pobrali się z górą przed 20 laty, kochają się jak w miodowym miesiącu. Monte Cristo ogarnął Alberta bacznym spojrzeniem, jakby doszukiwał się w tych słowach ukrytej intencji. Było jednak oczywiste, że młodzieniec powiedział to wszystko w prostocie ducha. A teraz, rzekł Albert, skoro pan hrabia widział wszystkie moje skarby, niechże pan pozwoli, choć one niegodne, ofiarować je sobie. Rozejrzyj się pan tak, jakbyś był u siebie. Pragnąc jak najbardziej wygodzić panu, zaprowadzę pana niebawem do mojego ojca, któremu pisałem z Rzymu o przysłudze, jaką mi pan wyświadczyłeś, a także zapowiedziałem pańską wizytę. Śmiało powiedzieć mogę, że moi rodzice oczekują pana z niecierpliwością, aby mu podziękować. Wiem, że pan hrabia znudził się po trosze tym wszystkim, a sceny rodzinne nie mają dla Sindbada żeglarza wielkiej atrakcji. Widziałeś pan tyle innych ciekawszych, a jednak pozwól pan, żebym wprowadzając cię w życie paryskie zaczął, opierając się na wzajemnych grzecznościach, od wizyt prezentacyjnych. Monte Cristo skłonił się w milczeniu. Przyjął propozycję bez entuzjazmu, lecz i nie okazując niechęci, tak jak człowiek dobrze wychowany godzi się z konwenansem towarzyskim, gdyż poczytuje go sobie za obowiązek. Albert zawołał lokaja i posłał go do państwa de Morcerf z wiadomością, że pan hrabia de Monte Cristo wkrótce się zjawi. Albert i hrabia poszli za lokajem. W pałacowej sieni nad drzwiami salonu widniała tarcza herbowa, której oprawa bogata i zharmonizowana z ornamentami zdobiącymi ściany wskazywała, że pan domu wysoko szacuje swój klejnot. Monte Cristo, zatrzymawszy się przed owym herbem, jął przyglądać mu się z uwagą. Lazurowe pole, a na nim w ukos 7 złotych kosów. To oczywiście pański herb rodzinny, nieprawdaż? Umiem rozszyfrować tarcze herbowe, ale ponad to cóż mogę powiedzieć o heraldyce? Ja, hrabia z przypadku. Tytuł mój sfabrykowała w Toskanii komandoria świętego Szczepana i mógłbym się obejść bez niego, gdyby mi nie wytłumaczono, że kto wiele podróżuje, musi być wielkim panem. Trzeba koniecznie mieć coś na drzwiczkach karety, choćby dlatego, żeby nie naprzykrzała się straż celna. Daruj mi pan więc to pytanie. Ależ nie widzę w nim nic niestosownego, odrzekł Albert z prostotą człowieka, mocno o swoim szlachectwie przekonanego. To nasz herb, to znaczy mojego ojca, bo jak pan widzi, tarczę błękitną wzbogaciła czerwona ze srebrną wieżą po środku. To herb mojej matki. Po kądzieli jestem Hiszpanem, ale ród Morcerfów to Francuzi z dziada pradziada. Liczymy się podobno do najstarszych rodów południowej Francji. Tak, świadczą o tym kosy. Prawie każdy zbrojny pielgrzym, który usiłował wyswobodzić albo wyswobodził Ziemię Świętą, brał za godło bądź krzyż na znak swojego posłannictwa, bądź wędrownego ptaka, symbol długiej wyprawy, którą spodziewał się odbyć na skrzydłach wiary. Któryś z pańskich przodków po mieczu był zapewne krzyżowcem, a jeśli nawet nie walczył pod Ludwikiem Świętym, szlachectwo pańskie i tak sięga XIII wieku. Klejnot masz pan piękny. To możliwe. Jest w gabinecie ojca drzewo genealogiczne, które nam to wyjaśni. Napisałem o nim kiedyś komentarz, który zbudowałby naszych dawnych, znamienitych genealogów. I choć teraz nie myślę już o tym, powiem panu, panie hrabio, bo należy to do moich obowiązków Cicerona, że pod naszym rządem ludowym znów zaczynają się interesować mocno tymi kwestiami. W takim razie wasz rząd mógłby wybrać ze swojej przeszłości więcej niżli te dwie wywieszki, które zauważyłem na waszych pomnikach. Wywieszki pozbawione heraldycznego sensu. Ale pan, panie Albercie, jesteś szczęśliwszy od swojego rządu, masz bowiem herb naprawdę piękny. Herb, który przemawia do wyobraźni. Tak, w tym rzecz właśnie. Jesteś Hiszpanem, a zarazem Prowansalczykiem. Tłumaczy mi to, jeśli portret jest wierny, skąd się wzięła u ciebie ta piękna, smagła płeć, którą tak bardzo podziwiałem u Katalonki? Jedynie Edyp albo sam Sfinks pojąłby ironię, jaką hrabia utaił w tych słowach przepojonych na pozór nienaganną grzecznością. Toteż Albert, podziękowawszy uśmiechem, otworzył drzwi do salonu. W salonie tym, na honorowym miejscu, wisiał inny portret. Przedstawiał on mężczyznę lat 35 do 38 w mundurze generalskim. Oficer ów miał szlify z bulionami, oznaka wysokiej szarży. Szyję jego zdobiła komandorska wstęga Legii Honorowej, pierś po lewej stronie order Karola III, a po prawej oficerski medal Zbawiciela. Wskazywały one, że wojował w Hiszpanii i w Grecji lub że w obu tych krajach pełnił był jakąś misję dyplomatyczną, za co równie dobrze mógł otrzymać owe wysokie odznaczenia.